Profesor Joanna Pawłat. Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu.
Profesor, inżynier, ambasador, wreszcie ambasadorka, powiedzmy sobie szczerze. Bardzo Ci serdecznie gratuluję tytułu ambasadora wschodu, który otrzymałaś od Krainy Bogu. To ważny moment był?
Tak, było to ogromne wyróżnienie i przyznam, że również zaskoczenie, bo nie spodziewałam się tego tytułu. No, jestem dumna i z siebie, i ze swojego zespołu, bo myślę, że to nasz dorobek zbiorowy troszeczkę, ponieważ mam wspaniały zespół, który przyczynił się do tego, jeżeli chodzi o naukę, że ten tytuł dostałam. Pracuję z młodymi ludźmi, pełnymi entuzjazmu. Jest pan doktor Piotr Trebun, pan doktor Dawid Zarzeczny, pan magister inżynier Michał Kwiatkowski i ci ludzie od wielu lat wspierają mnie w tych badaniach. Mamy jeden cel. Stanowimy trybiki dobrze naoliwionej maszyny, której celem jest poszerzanie naszej wiedzy, wiedzy o plazmie.
Joanna Pawłat związana z Politechniką Lubelską, w tej chwili związana z Politechniką Lubelską, przez wiele lat pracowałaś jako inżynier w Japonii. Rozmawiamy tutaj o sprawach, w związku z którymi się właściwie nie spotykamy. Pretekstem do naszego spotkania bowiem jest wystawa, ale nie taka wystawa, na którą pani profesor inżynier Joanna Pawłat pójdzie jako osoba oglądająca, tylko wystawa, kolejna twoja wystawa w Galerii Gardzienice, bo poezja i malowanie to nie jest twoje hobby, to jest po prostu część ciebie, tak jak inżynieria, jak sprawy naukowe, tak?
Myślę, że już teraz tak. Zawsze mówiłam, że jest to hobby, jest to taka odskocznia od takiej pracy poważnej, która zapewnia nam byt. A jednocześnie ta praca poważna jest również pewnego rodzaju hobby, bo to jest bardzo ciekawe. I nawet mamy takie motto na naszej uczelni, że no nie przytoczę tego bardzo dokładnie, to musiałabym sprawdzić, więc może to pominiemy, ale najlepiej mieć taką pracę, która nas bawi i interesuje. Wtedy nigdy nie będziemy zmęczeni. I wydaje mi się, że to jest bardzo prawdziwe motto. Ale faktycznie i malowanie, i pisanie to są zupełnie inne środowiska, przenikające się, z których czerpię inspirację również do mojej pracy zawodowej i odwrotnie również się zdarza. I akurat ten tomik to jest taki przykład wykorzystania pewnych wiadomości z mojej pracy zawodowej również w poezji i w prozie, ponieważ tomik jak zwykle poświęcony jest również naszemu miastu i pojawiają się tutaj akcenty lubelskie. Ale przede wszystkim tomik poświęcony jest naszemu środowisku naturalnemu, takim modelom, które są teraz propagowane, czyli gospodarka cyrkularna, gospodarka obiegu zamkniętego, idee R, czyli kiedyś to było 3R, dotyczące recyklowania, teraz to już jest 12R nawet, ponieważ tam jest bardzo wiele słów, czynności w języku angielskim, które się zaczynają od litery R. Oczywiście w tłumaczeniu polskim jest to troszeczkę inaczej, ale tym niemniej wydaje mi się, że wiele z tych idei jest jak najbardziej słusznych, bo oczywiście mówimy tu o recyklingu, ale też my mówimy tutaj o przemyśleniu pewnych wyborów. My mówimy tutaj też o tym, żeby kompostować. Także jest bardzo wiele płaszczyzn, żeby coś wynajdować od początku, znaleźć nowe zastosowania dla istniejących przedmiotów, zmienić dom tych przedmiotów, więc takie ciuchowymiany na przykład się też doskonale w taką gospodarkę obiegu zamkniętego wpisują. I takie wątki pojawiają się w tym tomiku. Jedna część to nie są tylko utwory poetyckie, ponieważ większość utworów poetyckich to są haiku, tanka i choka, czyli wywodzą się z poezji japońskiej i w tym kanonie są pisane. Ale też jest takie opowiadanie troszkę dłuższe, właśnie poświęcone naszej planecie, Ziemi, ale z perspektywy innej planety, planety Ergos, czyli planety, gdzie funkcjonują te zasady gospodarki obiegu zamkniętego i o tym, jak my ziemianie sobie radzimy, poradziliśmy, być może poradzimy. Jest to troszeczkę humoreska, ale wydaje mi się, że te najważniejsze wątki zostały wplecione.
A jak się żyje na tej planecie, powiedz Joanno, proszę?
Na tej planecie żyje się dobrze. ponieważ ta planeta jest planetą czystą. Każdy ma w niej swoje miejsce, swoje przeznaczenie. Funkcjonują tam przejrzyste zasady, uczciwości. Każdy chciałby być pożyteczny dla środowiska, nie ma obiboków. Także wydaje mi się, że to obywatele Ergos są na wskroś uczciwi i to, co dzieje się u nas, czasami zaskakuje ich i wydaje im się, że to jest czysta fantazja. I właśnie ci obywatele Ergos na pewną rocznicę, nie będę wszystkiego zdradzać, próbują napisać sztukę science fiction. I właśnie nasza Ziemia jest obiektem głównym tej sztuki, głównym bohaterem. No i na kanwie tego toczy się całe opowiadanie.
Jaki tytuł nosi cały tomik?
Cały tomik nosi tytuł Mikroświaty ocalone, podobnie jak wystawa. I myślę, że no po pierwsze te formy poetyckie, krótkie formy poetyckie japońskie to są takie mikroświaty. Ale z drugiej strony no nasz świat posiada wiele sfer, które są warte zachowania, które w zasadzie pomijamy czasami. Zupełnie milczeniem ignorujemy, nie zauważamy. I na naszych oczach to, co bezcenne i bardzo ważne, niknie. Niknie wiele gatunków, zanikają kultury całe, niknie sztuka, nikną pewne wątki w literaturze, które są warte zachowania. Wydaje mi się, że troszeczkę to wszystko za szybko się odbywa. Być może odrzucamy wiele rzeczy bez takiego głębszego namysłu i potem po latach, dziesiątkach lat, po wiekach być może będziemy się cofać i myśleć, co myśmy wtedy zrobili. Trzeba było się zastanowić nad tym krokiem, natomiast my pędzimy przed siebie i nie myślimy o takiej dalekiej perspektywie czasowej. Musimy mieć zysk natychmiast, musimy mieć ten efekt natychmiast. I jest to problemem i dla środowiska, ale również i dla nauki i przemysłu też jest to problemem, ponieważ nie ma takich projektów, które byłyby przełomowe i długofalowe, gdzie zakładalibyśmy perspektywę 10-20 lat, co będzie, jak będzie wyglądał nasz świat za lat 20. Nie, wszystko musi być gotowe na przykład za 2 lata. Jeżeli to nie będzie za 4 lata produkt i nie wprowadzimy tego na rynek, to nie dostaniemy finansowania. I mimo, że są fundusze na te przełomowe idee, to wydaje mi się, że szansa ich pozyskania jest naprawdę niewielka. I jednak no, trudno jest uzmysłowić sobie, bo to jest troszeczkę taka futurystyka. Nie wiemy, co będzie za 20 lat. No ale żeby wprowadzić naprawdę nowatorskie rozwiązanie, bo już bardzo dużo rzeczy zostało zrobionych i jest tych rozwiązań masa, no to musimy mieć też taką wizję bardziej dalekowzroczną. A my patrzymy tylko w perspektywie krótkiego okresu czasu i wszędzie tak patrzymy i w polityce, i właśnie w nauce. I jeżeli chodzi o przyrodę, również tak to wygląda, wydaje mi się.
Mówisz my, ale masz na myśli nas tu, Polaków. Jak Japończycy na przykład podchodzą do tego?
Wydaje mi się, że troszeczkę inna jest kultura japońska od naszej, ponieważ kultura japońska, jeżeli chodzi o naukę, to faktycznie, no kiedy ja tam byłam, to już troszkę czasu upłynęło, były te programy właśnie długofalowe. Więc wielkie korporacje inwestowały w takie programy i oni mieli całe działy badawcze, które pracowały nad tym, co będzie za lat 10-20. To właśnie byli tacy futuryści. I oczywiście no, środki były większe, więc no, takich pomysłów ileś, no to jeden może się okazać hitem. No ale pracuje się nad tym wszystkim i w zasadzie już teraz widzimy, że powstaje wiele technologii, które do pewnego momentu są dopracowane, a potem brakuje pewnego ogniwa. Na przykład brakuje nam przełomu w technologii materiałowej, ale reszta jest gotowa. I jeżeli ten przełom nastąpi, gdzieś z innej dyscypliny zupełnie przyjdzie pomysł, to my jesteśmy gotowi do wielkiego skoku. No tutaj brakuje takiego szerszego spojrzenia właśnie, żeby te puzzle poukładać i mieć różne rzeczy przygotowane. I tam wydaje mi się, że oni w ten sposób na to patrzyli. Też grali zespołowo bardzo, więc tam nie była ważna jednostka, to nie byli indywidualiści. Ważny był zespół i zespół był w stanie ponieść wielkie poświęcenia, jeżeli coś rokowało. I tutaj jakby wszelkie animozje osobiste nie liczyły się, bo jeżeli coś wyjdzie, to wszyscy skorzystamy na tym. I był jakiś podział. No a jeżeli chodzi o przyrodę, no to bywało różnie, ponieważ Japończycy przyrodą się zachwycają i w ogóle przyroda tam jest przepiękna, mają... Japonia jest krajem takim dosyć o specyficznym, długim kształcie, więc jest tam wiele stref klimatycznych i możemy podziwiać przyrodę od prawie że podrównikowej strefy do takiej pogody, jak jest i u nas, czyli na Hokkaido. Podziw dla przyrody jest w tej kulturze od dawna i wiele właśnie utworów poetyckich i haiku, i tanka jest tym takim bardzo prostym spostrzeżeniem na temat przyrody poświęcone. No ale jednocześnie mamy i drugą stronę, na przykład rzezie wielorybów i no takie jakby bardzo przedmiotowe traktowanie zwierząt, które czasem szokujące było dla mnie. Więc jest wiele stron tego, ale generalnie wydaje mi się, że Japończycy dbają o tą przyrodę i zachwycają się tą przyrodą. Zwłaszcza ci, którzy już są w jesieni życia, no to bardzo dużo czasu poświęcają na przykład obserwacji ptaków, czy parków kwitnących wiśni. Nawet te takie elementy takich festiwali zawsze łączą jakiś element przyrody, a te festiwale w zasadzie jakieś święto jest każdego miesiąca i tam jest element przyrody wpleciony. No my wiemy o hanami, czyli podziwianiu kwitnących wiśni. No ale są festiwale, jest podziwianie świetlików, no mają jeszcze świetliki i to całkiem sporo tych świetlików mają. Więc jest to przepiękne. Mają parki, które są otwierane specjalnie na czas kwitnienia azalii na przykład. Oczywiście podziwiają zmianę koloru liści jesienią, czyli momidzi albo kodzi, jak oni to nazywają. Wydaje mi się, że są bardzo blisko z tą przyrodą związani i ja w zasadzie, ja bardzo przyrodę lubiłam, lubiłam chodzić do lasu, ale nie poświęcałam jako dziecko czy studentka temu aż tak wielkiej uwagi, a jak pojechałam do Japonii, to jakby otworzyły mi się oczy na pewne zjawiska, które tutaj były, zawsze były, ale ich nie dostrzegałam, może nikt mi tego nie uzmysłowił. No, wydaje mi się, że powinniśmy uczyć tej miłości do przyrody od dziecka i oni to robią.
Co ty byś chciała ocalić, Joanno?
Co ja bym chciała ocalić? No, chciałabym ocalić na przykład stary las. Tak bardzo blisko, w bliskiej perspektywie, ponieważ widzę, że stary las stał się parkiem, a nie lasem. Są tam duże wyręby, ścieżki, takie drogi przeciwpożarowe. I myślę, że ta defragmentacja w zasadzie wielkich ekosystemów no, nie przynosi niczego dobrego, więc chciałabym, żeby było więcej drzew. Mamy politykę unijną polegającą na limicie emisji dwutlenku węgla. Tam są duże obostrzenia, będą na nas narzucone różne ograniczenia. Natomiast to dałoby się bardzo jednym prostym ruchem rozwiązać, czyli sadzić więcej drzew. Ale jakoś tego najprostszego rozwiązania jakby ci unijni biurokraci starają się nie dostrzec. Więc wydaje mi się, że chciałabym ocalić też takie zdroworozsądkowe myślenie i wybranie takich dróg, które są i proste, i piękne. I takie intuicyjne. No być może, że też chciałabym ocalić książki, które są w zaniku, bo już wszyscy i ja też wiele rzeczy czytam na telefonie, na tablecie, na komputerze. Jednak ciągle książka to jest książka, mam pewien sentyment.
A papier to skąd?
No papier to z drzew, ale jeżeli sadzimy i jeżeli ta gospodarka jest zrównoważona, czyli sadzimy więcej niż wycinamy, no to jesteśmy w stanie jakoś to wytrzymać. Natomiast no, tablety, komputery, prąd to skąd? I tak możemy w nieskończoność, ponieważ no, wydaje mi się, że jest trudno, każdemu byłoby trudno, oddać pewną część, poświęcić swój komfort, może tak to powiem. Bo jesteśmy przyzwyczajeni do pewnego poziomu życia i jest ciężko oddać coś, do czego byliśmy przyzwyczajeni od dawna. Wiadomo, że do lepszego się bardzo szybko przyzwyczaja, do gorszego no to człowiek narzeka. I w zasadzie nie musielibyśmy tego komfortu oddawać być może, gdybyśmy mieli taką wizję długofalową. No i taka wizja w zasadzie rodzi się teraz w Polsce, bo i elektrownie wiatrowe stawiane na Bałtyku i nasze elektrownie atomowe, mówi się, atom nie jest czysty, no ale energia z atomu jest tania. A być może to jest perspektywa, to jest pieśń przyszłości. No jest jeszcze fuzja i tutaj są wielkie środki od wielu lat poświęcane na projekt ITER, który ma stać się, jak oni twierdzą, elektrownią atomową fuzyjną do 2050 roku. Więc jak będziemy się dobrze trzymać, to może dożyjemy tego faktu. I wtedy faktycznie ta energia byłaby dosyć czysta i tania. Więc jest wiele rzeczy też takich, które nie są jeszcze gotowe, czekają na pewne przełomy. I jeżeli taki przełom nastąpi, to nastąpi wielki skok cywilizacyjny. No ale za tym skokiem cywilizacyjnym i technologicznym też powinien iść skok taki cywilizacyjny, ale w sensie humanistycznym, w sensie myślenia, postrzegania społeczeństwa, jakiejś takiej jedności w społeczeństwie, wzajemnego zrozumienia, jakiejś solidarności, wzajemnej wsparcia. A tutaj konkurujemy. Polacy brylują w konkurencji, konkurowaniu między sobą. Ja poznałam bardzo wiele osób wspaniałych i udało mi się znaleźć takie osoby, z którymi współpracuję, bo mamy współpracę liczne i z ludźmi z zagranicy, oczywiście z Japonii, ale ze Słowacji, z Czech, z krajów Beneluxu, z Niemiec, z Turcji, ale też znalazłam wspaniałych współpracowników i w Lublinie w ramach Związku Uczelni Lubelskich i również pracujemy z Uniwersytetem Przyrodniczym. Jest pani profesor Agnieszka Starek, pani profesor Elżbieta Grządka z UMCS-u, jest pani profesor Agata Przekora z Uniwersytetu Medycznego i tutaj no, jesteśmy w stanie współpracować, nie konkurować i rodzą się naprawdę fajne pomysły, fajne rzeczy, tylko każdy musi jednak coś z siebie tutaj dać. To nie może być tak, że w zasadzie jeden koordynuje, korzysta, każdy korzysta i każdy daje.
Joanna, ty o tym wszystkim piszesz wiersze?
No ten tomik nie jest taki długi, ale część tego w wierszach jest.
Ale w Galerii Gardzienice można oglądać twoje prace także.
Tak, sama ilustruję swoje tomiki. Ten tomik będzie troszeczkę inny, ponieważ tutaj ilustracje nie powstały na szkle. Chciałam spróbować innych technik, więc jest to pastela, akwarela. To będą takie... Znowu mikroświaty, to nie będą wielkie formaty, także te ilustracje będą troszeczkę takie bajkowe i właściwie większość z nich tyczy się opowiadania. Jest ich sporo, więc zachęcam do obejrzenia. Myślę, że po przeczytaniu wszystko stanie się troszkę bardziej jasne. Bardzo lubię malować, rysować, w ogóle lubię coś robić, dlatego zostałam inżynierem.
Bardzo ci dziękuję. Joanna Pawłat, inżynier Joanna Pawłat, poetka Joanna Pawłat, malarka. Piękną jesteś postacią. Dziękuję ci bardzo.
Dziękuję za ten wspaniały komplement.